Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dzień dobry. Dzisiaj o największej tragedii powojennej w regionie północno-wschodnim Polski. Powrócimy do wydarzeń sprzed 80 lat w okolicy Augustowa. Przeprowadzona tam w lipcu obława dotknęła kilku tysięcy osób. O losach 600 z nich nie mamy pojęcia do dzisiaj. Lecz teraz opowiemy o kilku rodzinach, które były ofiarami obławy augustowskiej, ale późniejszych. Jak wiadomo bowiem, jeśli ktoś trafił na listy proskrypcyjne, to bezpieka nie zostawiała go bez opieki. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Wasilewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dzień dobry.
To może pokrótce, jak przebiegła obława augustowska. 10 lipca 1945 roku nastąpiło to sowieckie uderzenie w sercu Polski.
Bardziej 12. Przyjmuje się, że jednak to było raczej 12 z rana. Wtedy rozpoczęła się ta wojskowa część operacji. Ponad 50 tysięcy żołnierzy sowieckich otoczyło rejon Puszczy Augustowskiej, także po obecnej białorusko-litewskiej stronie, i rozpoczęło przeczesywanie lasów. Trwało to kilka dni, w trakcie których poszczególne jednostki pokonywały określony zadany wcześniej obszar, przechwytywały napotkane osoby, sprawdzały mieszkańców napotkanych wsi, przekazywały te osoby funkcjonariuszom kontrwywiadu SMERSZ, które ci funkcjonariusze przesłuchiwali te osoby, a te, które wydawały im się podejrzane, to znaczy te, które miały coś wspólnego z podziemiem niepodległościowym, były badane. W trakcie tej wojskowej części operacji przesłuchano około 7 tysięcy osób i, tak jak pan wspomniał, około 600 z nich zaliczamy do ofiar obławy augustowskiej, ale muszę tutaj zaznaczyć, że te 600 to jest liczba minimalna i raczej tych osób jest więcej, ponieważ tak naprawdę bazujemy na dokumencie z 21 lipca 1945 roku, który mówi o niespełna 600 osobach, a aresztowania trwały jeszcze później. Więc mamy jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt nawet nazwisk osób, które zostały zatrzymane i one również nie wróciły do domu, więc...
Nie znamy ich losu.
Najprawdopodobniej, tak jak te wcześniej wspomniane, 592 osoby zostały zamordowane.
Nie wiemy gdzie.
Tak, do dzisiaj nie wiemy. To rzeczywiście przypomina zbrodnię doskonałą. Przez wiele lat nawet nie uważano, że mogli być zamordowani. Wydawało się to nieprawdopodobne. Natomiast w 2011 roku dr Nikita Pietrow, rosyjski historyk z Memoriału, bardzo zasłużony dla spraw historii Polski i nie tylko, opublikował dokument, właśnie ten szyfrogram z 21 lipca, gdzie Wiktor Abakumow, czyli osoba reprezentująca ten kontrwywiad SMERSZ, kierująca nim, melduje Berii wyniki operacji wojskowej i wnioskuje o zamordowanie tych 592 osoby. Mówi jednocześnie, że w jego dyspozycji nadal jeszcze pozostaje około 800, które są przesłuchiwane, i wśród nich na pewno znajdą się jeszcze jakieś osoby, którym się wykaże, które będą podejrzane o współpracę z podziemiem, i je również proponuje zlikwidować. Beria, czy odpisał, to tego nie wiemy, nie mamy żadnego dokumentu. Natomiast to, że ci ludzie nie wrócili, że zaginęli, świadczy o tym, że w rzeczywistości zostali zamordowani.
Co ówczesne władze Polski? No bo raptem już wyzwolenie następuje. Władze też teoretycznie są, powinny jakoś przeciwdziałać, no bo to służy interesom obywateli.
No tak wyglądałoby w państwie demokratycznym, niepodległym. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj taka sytuacja miała miejsce i polskie wojsko i władze byłyby bierne. Natomiast mamy do czynienia z państwem podległym, które zachowuje tylko pozory niezależności, tylko na zewnątrz w jakiś sposób może próbuje coś udowadniać. W rzeczywistości i rząd, i władze tak naprawdę były w 100% zależne od Sowietów.
I nawet przysłały wojsko.
Tak, nawet współpracowały przy tej operacji. Wróg był wspólny z perspektywy ówczesnych władz komunistycznych, bo było nim podziemie, które żądało przywrócenia Polsce pełnej suwerenności, pełnej niepodległości. Ono bardziej się utożsamiało z rządem londyńskim, z kontynuacją II Rzeczpospolitej, a nie z nowymi władzami przywiezionymi w teczce z Moskwy. Więc nie udało się do dzisiaj odnaleźć żadnego dokumentu, który by w jakiś sposób wyjaśniał rolę rządu i wiedzę rządu, wiedzę premiera czy szefa PPR-u na ten temat. Natomiast mamy dokumenty świadczące o tym, że ówczesna szefowa PPR-u w województwie białostockim, Edwarda Orłowska, kilkakrotnie zwracała się do premiera, do rządu, właśnie do Gomułki o pomoc w pacyfikacji podziemia niepodległościowego. Swoimi siłami nie była w stanie tego zrobić. Różne obietnice jej składano. Okazało się, że tą pomocną dłoń ostatecznie wyciągnęli Sowieci.
I to tak tragicznie. Dzisiaj zajmiemy się losami kilku rodzin, tak wyrywkowo, żeby zarysować pewien obraz, bo jak powiedziałem, jeśli ktoś trafił w ręce bezpieki albo zainteresowania bezpieki, to na pewno nie spuszczała ona oka. I co było z losami rodzin, które zostały zagarnięte w trakcie obławy augustowskiej. Później być może zostały wypuszczone, mogły na tym terenie mieszkać. No ale co bezpieka? O władzę.
W pierwszym okresie i bezpieka, i władze były bardzo słabe. Te podziemie mogło funkcjonować właśnie ze względu na słabość tych władz. Ludzie mieli świadomość, że wojna się skończyła. Zakładali, takie były też oficjalne deklaracje, że przywracamy normalność, przywracamy demokrację. Zachowano pozory powrotu do dawnej praworządności. Orzeł w koronie wisiał w niektórych przynajmniej urzędach. Przywrócono dawnych wójtów. Rady miejskie i gminne w niektórych miejscowościach, można powiedzieć, że były neutralne, czy nie pochodziły jeszcze z nowych wyborów. Więc ludzie ci uważali, że sytuacja wygląda w ten sposób, że no, ich bliskich ktoś, Sowieci, ale w rzeczywistości być może także pośrednio Polacy, przetrzymuje, że może deportował, może będą sądzeni. No, nikomu nie przychodziło do głowy, że można było z zimną krwią ich zamordować, więc na początku widzimy bardzo dużą aktywność tych ludzi w postaci poszukiwania tych osób. Rodziny nie wahały się podchodzić do żołnierzy sowieckich, prosić o widzenie, przekazywać jedzenie, wymieniać ubrania. No, oczywiście widziały, były przerażone tym, że te osoby były katowane, ale przed chwilą skończyła się wojna. Oni takie rzeczy widzieli, więc byli, można powiedzieć, jeszcze pełni nadziei, że jakoś pozytywnie się ta sprawa zakończy. Natomiast w momencie, kiedy ci ludzie zniknęli, w pewnym momencie te punkty, w których oni się znajdowali, zostały opróżnione. Nikt nie udzielał im żadnych informacji. Sowieci zniknęli. Już we wrześniu tak naprawdę ostatnie oddziały przeszły na teren Związku Sowieckiego, a polskie władze nie były w stanie żadnej odpowiedzi udzielić. Rodziny znalazły wsparcie w postaci samorządów, czyli niektóre rady gmin podejmowały taką aktywność, podejmowały takie działania, zwracały się jako organy samorządu do władz wyższej instancji. Pomocą służyły zakłady pracy, które szukały swoich pracowników. Tą sytuację traktowano jako pewną wyjątkową, ale uprawniającą do tego, że poszukiwania możemy prowadzić. Przecież stała się jakaś wyjątkowa sytuacja. Często pisano w tych pismach, że doszło do pomyłki, że dana osoba z pewnością nie była członkiem podziemia, na pewno nie można jej nazywać bandą. Ciekawe jest też to, że mamy na przykład w dokumentach takie, powiedzmy, listy uwierzytelniające, czyli spisy mieszkańców całych wsi, którzy popierali czy wskazywali, że ta osoba porwana przez Sowietów była dobrym gospodarzem, dobrym sąsiadem, pomagała.
Nie związana była z konspiracją.
Nie była związana z konspiracją i to musiała być jakaś pomyłka i oni proszą o jeżeli nie wypuszczenie, to szybkie, o przyspieszenie sprawy, tak, o jakieś działania w tym zakresie. Więc pierwszy okres można by nazwać takim okresem otwarcia i pewnej wiary, że działania mogą przynieść jakiś skutek. No z czasem te odpowiedzi albo w ogóle nie przychodziły,
albo były coraz bardziej enigmatyczne.
Tak, albo nawet, co chyba jest najgorsze, były mylące. Przychodziło i mamy kilka takich dokumentów, gdzie instytucja państwowa, czy Czerwony Krzyż, czy jakaś inna, odpowiadała, że tak, dana osoba jest tu i tu na przykład, tak? I rodzina odzyskiwała nadzieję, że sytuacja jakby jest znana, no bo pewna ulga przychodziła, tak? Żyje, gdzieś tam się znajduje, pewnie kiedyś wróci. No to było niesłychanie krzywdzące, bo to była nieprawda. Tak? Te osoby były wprowadzane w błąd. Z czasem, kiedy krzepła władza ludowa, zwłaszcza po 1947 roku, kiedy wybory potwierdziły tą dominację, coraz częściej tych ludzi zniechęcano do dalszych poszukiwań. Mamy kilka takich relacji, gdzie rodziny opisują, że przychodzili funkcjonariusze UB i odradzali dalsze zainteresowanie tematem, że ich bliski był bandytą, został sprawiedliwie wzięty i lepiej się tą sprawą już nie interesować.
Pierwsza rodzina, którą byśmy chcieli przybliżyć, jej losy, które by charakteryzowały to, co z tymi ludźmi stało się po obławie augustowskiej.
Trudno wskazać taki typowy przykład, bo każda rodzina ma oczywiście swoją historię. Tak jak gdybyśmy dzisiaj mieli znaleźć typową białostocką rodzinę, to trudno byłoby mi powiedzieć, tak jaka to jest. To tak samo rodzina związana z obławą augustowską, no nie jest typowa. Każda ma swoją historię, ale na potrzeby tego programu zaproponowałem na początku, żebyśmy porozmawiali o rodzinie Budźków. Mamy nagranie pana Mariana Budźko. Jest to osoba bardzo zasłużona dla upamiętnienia obławy augustowskiej, ponieważ był przewodniczącym komitetu, który postawił jeden z pierwszych pomników poświęconych ofiarom obławy augustowskiej w Krasnymborze. Rodzina straciła... No, w przypadku Mariana to ojca, czyli Konstantego, który był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Z racji tych zasług otrzymał niewielki przydział ziemi, no ale związało się tym także pewne piętno, które powodowało, że w momencie okupacji sowieckiej znalazł się na celowniku. To w jakiś sposób od razu go stawiało w takiej niekorzystnej sytuacji. Więc Konstanty Budźko został ofiarą obławy augustowskiej, został wzięty przez Sowietów, nie wrócił i pozostawił żonę z czwórką dzieci. W przypadku tej rodziny dzieci były już w miarę duże. Marian Budźko w 1945 roku miał już 18 lat, miał jeszcze starszą siostrę. Miał dwoje młodszego rodzeństwa, ale nie były to małe dzieci, więc wdowa, jeszcze nie wdowa, no bo w tym momencie
nie było wiadomo,
tak? Żona, która utraciła nagle męża, ona podjęła poszukiwania, tak jak prawie wszystkie inne kobiety, szukała swojego męża,
musiała się zająć gospodarstwem,
tak? Niewielkim, to było łącznie około 3 hektarów, więc to naprawdę niewielkie gospodarstwo, ale miała do pomocy czwórkę, no częściowo dorosłych dzieci, które bardzo jej pomagały. Cechą charakterystyczną tej rodziny, taką można powiedzieć pewnym wyjątkiem, jest to, że dość szybko ta rodzina się rozproszyła. Marian Budźko został na gospodarstwie i jakby kontynuował tą tradycję. Natomiast pozostałe rodzeństwo wyemigrowało. Jedna z sióstr była przez jakiś czas w Szczecinie, ale ostatecznie wylądowali w Gdyni, które wtedy można było jeszcze traktować jako pewne ziemie odzyskane. Trudno powiedzieć, dzisiaj ustalić, nie mamy kontaktu tak, z tą rodziną, ale możemy domyślać się, że żeby móc osiągnąć coś w życiu, to należało opuścić ten teren, bo piętno rodziny bandyckiej mocno mogło ograniczyć ich szanse jakiegoś rozwoju, kariery, ułożenia swojej sytuacji rodziny.
No i ludzie takie decyzje podejmowali, często drobne zmiany wprowadzali w swoich życiorysach, żeby nie można było wyśledzić ich losów do dokładnie i ewentualnie znowu zacząć te rodziny inwigilować. Mhm. Za chwilę przejdziemy do omówienia losów kolejnych rodzin.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj historyk Jarosław Wasilewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Głód ziemi to z jednej strony, czyli niewielkie gospodarstwa, takie puszczańskie, to też jeden z obrazów tych terenów w Puszczy Augustowskiej. Druga sprawa związana z tym, że nie można było rodziny utrzymać, co powodowało przyspieszoną emigrację, no ale pewnie i też zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa.
Z nagrań, które mamy, czy pan Marian nie opowiada o tym, ale możemy się domyślać, że no to mocno ograniczało. Nawet jest coś takiego jak cenzura wewnętrzna, tak? Pewien taki wewnętrzny odruch, kiedy do sąsiada przychodzą ubecy i pouczają, no to jakby rozsądek nakazuje, że chyba może i do nas przyjść, tak? I to powodowało oczywiście pewne jakieś ograniczenia, pewne takie obawy, żeby nie podejmować zbyt radykalnych działań.
Kolejna rodzina.
Tutaj przeniesiemy się do państwa Świerzbińskich. Mamy również nagranie pani Krystyny Świerzbińskiej. Tu historia jest jeszcze
bardziej skomplikowana,
ale to też pokazuje właśnie tą niesamowitą różnorodność.
Ale ta kobieta była fascynująca, muszę powiedzieć, bo zajrzałem do przerwanych życiorysów Alicji Maciejowskiej. I to, co pani Alicja tutaj pisze o pani Krystynie Świerzmińskiej, to jest niesamowite, bo ta się nie odważyła pisać do władz, do samego Gomułki, szukając śladów swojego ojca.
Tak. Miałem przyjemność, zaszczyt nagrywać z nią relacje w domu w Augustowie i mimo podeszłego wieku zachowała znakomitą pamięć, pełna pasji, z niesamowitym zapałem przedstawiała nam swoje historie. No, pamięć też...
A miała bardzo tragiczną historię, bo przecież rodzina trafiła na Syberię.
Tak. W 1941 roku, ostatniej deportacji, tej czerwcowej, czyli w momencie, kiedy już wojska niemieckie praktycznie nacierały.
Były w blokach startowych.
Były już w blokach startowych, więc rodzina Świerzbińskich znalazła się w tym transporcie. W ostatniej chwili już z pociągu wyciągnięto jej, czyli mówię teraz o Krystynie, jej ojca, Klemensa, który współpracował z podziemiem w czasach okupacji sowieckiej i został zabrany do więzienia w Augustowie. I w tym momencie nacierają wojska niemieckie i uwalniają więźniów. I tutaj Klemens miał niesamowite szczęście, bo w drugim więzieniu augustowskim Sowieci zdążyli zamordować więźniów. Te akurat, w którym był pan Klemens, no, ocalało, można powiedzieć. I on przez następne kilka lat funkcjonował częściowo w swoim gospodarstwie w Jaziewie. Pracował także w innych miejscach. U brata na przykład przez jakiś czas przebywał i słał listy. Pani Krystyna mówiła o 3 listach, które do nich na Syberię, do krasnojarskiego kraju dotarły, w których opisywał swoją tęsknotę, swoje losy, zachęcał, jeżeli będzie taka możliwość, do powrotu. No, zachęcał w dużej mierze do tego, żeby nie tracić nadziei. Więc kiedy rodzina w końcu w 1946 roku mogła wrócić, ale już bez dziadka, bo tak naprawdę wróciły tylko 4 kobiety, dziadek został na Syberii, to zastała puste gospodarstwo. Od sąsiadów dowiedzieli się, że w lipcu 1945 roku Sowieci ponownie złapali Klemensa i tym razem już nie udało mu się uciec.
Ale gospodarstwo było całkowicie zdewastowane, spalone. Właściwie nie było do czego wracać.
Tak. Pani Krystyna razem z matką zamieszkały w budynku gospodarczym, przygotowały go na swoje potrzeby. Budynek gospodarczy brzmi może nie tak strasznie, ale trzeba sobie uświadomić, że była to jedna izba 4x4, tak? Czyli 16 metrów kwadratowych dla 2 kobiet. Sąsiedzi pomogli wyciąć otwory okienne, wstawić okna, ktoś pomógł zbudować piec, ktoś przyniósł krzesła, stół. I tak, proszę sobie wyobrazić, prawie 50 lat kobiety w tym miejscu
funkcjonowały. To niesamowite, że kobiety nie znalazły wsparcia, żeby zmienić te warunki zamieszkania ich. Nie wiem, dlaczego sąsiedzi, dlaczego władze. To tak, także mogła być jedna z represji takiej poobławowej.
Możemy domniemywać. Pani Krystyna nic na ten temat nie wspominała. Mówiła tylko, że spędziła ten czas z matką w tym miejscu. Miała ze sobą nieudane małżeństwo. Czyli taką próbę wyrwania się, można powiedzieć, z takiej sytuacji bez wyjścia podjęła. Okazało się, że mąż jednak nie dorósł do swojej roli, opuścił ją i ona pozostała aż do śmierci matki w Jaziewie, czyli do roku 1997. Czyli już nawet i w wolnej Polsce nadal te panie w takich skandalicznych...
Fatalnych warunkach, skandalicznych.
Tak.
To niesamowite.
No i tak jak pan wspomniał, pani Krystyna po matce zresztą, to nie jest tak, że sama nabrała takiej woli, żeby walczyć o ojca. Po matce nabrała takiej odwagi, żeby móc podejmować takie czynności. Kiedy byliśmy na nagraniu u niej w Augustowie, to wyciągała takie teczki, w których pokazywała nam te pisma, które słała do najwyższych władz, między innymi także do Gomułki. Czytała nam treść tych pism. Trzeba przyznać, że było odważne. Biorąc pod uwagę ryzyko, które się wiązało z treścią tych pism, no to chylę czoła.
Ale kobiety i tak swoje przeżyły. W związku z tym podejrzewam, że były uodpornione i odważne z tego powodu.
Wydaje się, że tak, więc kiedy rozmawialiśmy, pani Krystyna pogodzona w jakiś tam sposób z tym losem, czekała, że może pojawi się jakaś nadzieja, że los ojca będzie...
Na całe szczęście pod koniec jej życia udało się te warunki zmienić, bo dostała odpowiednie odszkodowania, jednak mogła kupić mieszkanie w Augustowie i już w dobrych warunkach dożyć godziwie.
Tak, no nawet wspominała o tym, że wyjeżdżała na wycieczki, kupiła samochód, więc jakby pod koniec życia odnalazła pewien spokój, pewną normalność.
No i poprawę, to najważniejsze. Tak. Czas nas goni, panie Jarosławie, w związku z tym musimy już skracać do minimum. Mamy dwie postacie, czy już tylko tę jedną, czyli ksiądz Stanisław Wysocki?
Ksiądz Stanisław Wysocki jest powszechnie znany. To jest osoba dla sprawy obławy augustowskiej niesłychanie zasłużona. On stracił w obławie augustowskiej ojca i dwie siostry. Rodzina wielokrotnie stykała się z różnymi formami represji. On sam jako ksiądz już później również opowiadał o tym, w jaki sposób był gnębiony, tak można powiedzieć, z powodu pochodzenia. Rodzina inteligencka z określoną przeszłością. Więc może nie będziemy jakoś tam szczegółowo tego tematu omawiać. Jest książka pani dr Teresy Kaczorowskiej, Obława augustowska w oczach świadka, gdzie postać księdza Wysockiego została sportretowana w jakiś sposób już znacznie szerzej. Ale na koniec chciałbym wspomnieć o wyjątkowej postaci, Stanisławie Malinowskim, osobie, która uciekła z obławy augustowskiej. To był pan, który został chwycony w trakcie obławy, kiedy wędrował do GIB, wzięty na pakę samochodu wojskowego i wieziony przez Sowietów w nieznanym kierunku i mu w lesie, w drodze do Okółka, gdzie mieszkał, udało się uciec. Wyskoczył z tego samochodu, strzelano do niego, zraniono, ale mimo wszystko udało mu się przeżyć. Przystąpił do oddziału partyzanckiego. I w 1947 roku, kiedy pojawiła się szansa na amnestię, to z niej skorzystał. Niestety nie dano mu tej szansy, nadal go ścigano, więc przystąpił do oddziału partyzanckiego Bębna. Prowokator wrzucił granat do ogniska, przy którym drużyna siedziała. Pan Malinowski został zraniony w wyniku tego zdarzenia i trafił do szpitala, gdzie musiał się w jakiś sposób ujawnić, został skazany. Później pracował przy wyrębie. Całe jego życie te wydarzenie w jakiś sposób napiętnowało, został inwalidą, więc on sam bezpośrednio był świadkiem i ofiarą obławy augustowskiej i do końca życia z tym piętnem pozostał.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj historyk Jarosław Wasilewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.